Ponownie zapraszamy brata Marka Urbana o kontynuację.
Drodzy braterstwo, zastanawiamy się nad kościołem okresu Smyrny. Omówiliśmy sobie już wielkie odstępstwo, do jakiego doszło, co do organizacji kościoła i co do doktryn. Teraz zechcę wspomnieć o członkach gwiezdnych działających w tym okresie czasu. Najważniejszym z nich był oczywiście apostoł Jan, który był księciem tego okresu. Tak? Znamy to, że mamy 7 pasterzy zbiorowych i 8 książąt jednostek w 7 okresach Kościoła. I każdy okres Kościoła miał swojego księcia, a ostatni to nawet 2 miał. Ale nas interesuje drugi okres, w którym to apostoł Jan był księciem, głównym nauczycielem. Wiemy, że każdy z tych członków gwiezdnych miał swoją tą szafarską doktrynę. I Jan podkreślał tą naukę na temat przedludzkiego, ludzkiego i poludzkiego urzędu Chrystusa. To były naczelne nauki apostoła Jana. I jak braterstwo przypomnął sobie Ewangelię Jana i jego 3 listy, to te nauki są tam bardzo zaakcentowane, że Ewangelia Jana różni się od Ewangelii pozostałych 3. Także ogólnie chrześcijaństwo oddziela te Ewangelie, że 3 idą razem, a ta 4 Ewangelia jest odmienna od tych 3 pozostałych. Nazywają apostoła Jana teologiem. Ewangelia świętego Jana teologa, no bo jego Ewangelia rzeczywiście jest bardziej teologiczna niż pozostałe Ewangelie, które bardziej są historyczne. Przedstawiają wydarzenia i słowa naszego Pana, a ta Ewangelia jest doktrynalna bardziej, że apostoł Jan tutaj pewne nauki właśnie na temat naszego przedludzkiego istnienia Pana, jego ludzkiego i poludzkiego istnienia naszego Pana. Znamy pierwsze słowa Ewangelii Jana? Tak, to już od razu na samym początku od tego. Na początku był Logos, czyli był nasz Pan od samego początku. Na początku nie było jeszcze nic innego stworzonego, tylko był Logos jako pierwszy. Od początku był u Boga. Od razu jest podkreślany przedludzki urząd naszego Pana. Dlaczego apostoł Jan akurat na ten temat pisał? Dlaczego Pan, Bóg go pobudził, żeby to eksponował? Nie dlatego, że akurat miał apostoł Jan taki kaprys, bo wiemy, że to przecież z natchnienia pisał, tylko że taka była potrzeba jego czasów. Pod koniec pierwszego wieku, kiedy apostoł Jan pisał te słowa, bo jego Ewangelia została napisana kilkadziesiąt lat później niż poprzednie Ewangelie i dlatego, że była potrzeba. Wszystko, co napisał, właśnie napisał pomiędzy 90 rokiem naszej ery a 100, czyli od 90 roku do swojej śmierci, która około roku 100 naszej ery miała miejsce, dlatego, że pojawiły się ważne błędy, które wymagały podkreślenia urzędu Chrystusa. I póki był apostoł Jan, te błędy mógł zwalczać swoimi pismami i te błędy nie triumfowali. Bo przecież byli tacy, którzy nazywali się dokeci, którzy twierdzili, że człowieczeństwo Jezusa było złudne, że tak naprawdę on się nie urodził wcale jako człowiek, to było udawanie. Urodził się i cierpiał pozornie. Wiemy, że to jest przecież błąd. Żeby to zwalczać, trzeba podkreślać ludzki urząd naszego Pana, że on tu był, jego ciało było rzeczywiste, był prawdziwym człowiekiem i prawdziwie cierpiał, a nie udawał, że cierpi, że się krwawym potem poci, a byli tacy, którzy temu zaprzeczali. Dlatego apostoł Jan to podkreśla, urząd naszego Pana tutaj. Byli jeszcze inni, którzy nazywali się gnostykami, którzy przeczyli przedludzkiemu urzędowi Logosa jako boskiego przedstawiciela w stwarzaniu. Dlatego też nasz Pan przez apostoła Jana podkreślał w jego pismach, że Jezus istniał wcześniej. Tak? Te słowa, które mamy zapisane w Ewangelii Jana, jeżeli dobrze pamiętam, jest to rozdział 8, gdzie Jezus spiera się z faryzeuszami świątyni, którzy zarzucają i mówi o tym, że Abraham czekał tych jego czasów i cieszył się na te myśli. Jak mu Żydzi zarzucają, że 50 lat jeszcze nie ma, że Abrahama widziałeś, to co Jezus mówi, tak?
pierwej, niżli Abraham był, jam, jest, co Żydzi uznali za wielkie bluźnierstwo. No bo z punktu, jeżeli uważali Jezusa za zwykłego człowieka, to rzeczywiście byłoby to bluźnierstwo, przecież jako gdyby był tylko człowiekiem, nie miał przedludzkiego istnienia, no to w żaden sposób nie mógł widzieć Abrahama, który grube setki lat wcześniej żył, a skoro nie ma jeszcze 50 lat, a nie miał 50 lat, gdy mówił te słowa, bo miał 32 czy 33 lata, gdy wypowiadał te słowa, byłoby to rzeczywiście no, nierozumne, ale nasz Pan miał przedludzkie istnienie i swoim przedludzkim istnieniu jako Logos widział, obserwował z nieba Abrahama i jego życie i te rzeczy, o których mówi, że tu Abraham cieszył się na myśl o Zbawicielu, o Odkupicielu, że przyjdzie Odkupiciel, to nie jest, że przeczytał w książce historycznej o tym, że taki Abraham miał pragnienia. Nie, że ktoś mu o tym powiedział. Jest naocznym świadkiem. Przecież on z nieba razem ze swoim ojcem obserwowali wszystkie te rzeczy. Przecież Jezus był zawsze głównym narzędziem, którego Bóg używał do kontaktowania się z rodzajem ludzkim, więc on to uczestniczył w tym wszystkim, to jest mówił o rzeczach, które sam robił i które sam widział. To trzeba było podkreślić, bo temu zaprzeczano. Zaprzeczano także i po ludzkim urzędom naszego Pana, chociażby urzędowi orędownika, który nasz Pan sprawował względem Kościoła. Dlatego apostoł Jan pisze w swoim liście, tak, że byśmy pierwsze, żebyśmy nie grzeszyli, ale jeśli zgrzeszymy, to mamy urzędownika u Boga. To jest poludzki urząd naszego Pana. A byli tacy, którzy zaprzeczali temu urzędowi orędnika dla Kościoła, zaprzeczali, że w przyszłości będzie pośrednikiem dla świata pod Nowym Przymierzem. Dlatego apostoł Jan w swoich pismach to podkreślał. Tak, znany jest także jako apostoł miłości, który ten bardzo miłość podkreślał. Miłość Bożą do człowieka, znamy wszyscy Jana 3,16, chyba najbardziej znany werset z Biblii. I znamy jego napomnienia, że Bóg jest miłością. I dziateczki moje, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkami i prawdą. A to ci jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli imieniowi Syna Jego Jezusa Chrystusa i miłowali jedni drugich, jak nam przykazał. Apostoł Jan to wszystko w swoich pismach podkreśla. Z napisów historycznych wynika, że ostatnie lata swojego życia przeżył w Efezie apostoł Jan, że stamtąd właśnie był zesłany na tą wyspę Patmos, gdzie objawienie otrzymał i że zdaje się, że i powrócił w końcu, uzwolniony został z tego zesłania i że powrócił do Efezu i tam zakończył swoje życie. Jest jakiś zapis, wiem, jest to zapisu z pierwszych wieków chrześcijaństwa, co do ich wiarygodności ciężko być stuprocentowo pewnym, że są to prawdziwe zapisy, a nie jakieś legendy, które zostały spisane później. Ale taki zapis w jednej książce historycznej, która starała się prześledzić losy apostołów po Kalwarii, czyli co działo się z nimi w pierwszym wieku chrześcijaństwa, jak wyglądała ich działalność, to mamy taki zapis. Autor tej książki pisze, że Hieronim podaje, że ostatecznie powaliła Jana choroba, która go sparaliżowała. Nawet wtedy zażądał, aby uczniowie zanieśli go na swoich ramionach na miejsce zgromadzeń, i umieścili przed wszystkimi zebranymi, gdzie zdołał powiedzieć: dziateczki moje, miłujcie się nawzajem. Niektórzy uczniowie pytali go, dlaczego zadał sobie tyle trudu, skoro miał tak niewiele do powiedzenia. Odpowiedział wówczas, że tak jest rozkaz Pana, jeśli to zostanie zrobione, to wystarczy. Czyli mając niewiele sił, będąc bardzo chorym, apostoł Jan powiedział to, co uważał za najważniejsze. W swoim przesłaniu, dlatego jest apostołem miłości. No i powiedzmy, że zdanie prawdziwe. Miłujcie się nawzajem. Miłość prawdziwa obejmuje w sobie tak wiele, wiele rzeczy innych, że jej posiadanie jest gwarancją posiadania i innych rzeczy, które są potrzebne do zbawienia. Więc rzeczywiście to wystarczy do uzyskania zbawienia, bo nazywamy przecież miłość koroną charakteru. Posiadanie jej pełnej miary jest dowodem posiadania i innych zalet charakteru, i drugorzędnych, i trzeciorzędnych, bo gdyby brakowało któregokolwiek elementu, miłość nie byłaby doskonała. Więc to są słuszne słowa apostoła Jana, tego, który z natury był pełen miłości, co nasz Pan doceniał, tak? Nawet jak apostoł Jan był młodym człowiekiem, to nasz Pan już to doceniał i dlatego był bliskim naszemu Panu, bardziej bliskim niż pozostali apostołowie. Był wśród tych trzech apostołów, których Jezus wyróżniał, zabierając ich ze sobą, gdy resztę zostawiał w oddaleniu. A na ostatniej wieczerzy, tak, to on by siedział najbliżej naszego Pana, apostoł Jan. I on o sobie napisał w Ewangelii swojej, że był tym uczniem, którego Jezus miłował. A nie miłował go dlatego, że był przystojniejszy od pozostałych, albo nie dlatego, że był młodszy wiekiem i w związku z tym był atrakcyjniejszy, niż ładniej wyglądał niż pozostali apostołowie, bo nasz Pan na pewno nie patrzył na zewnętrzną powłokę, tylko miłował go dlatego, że widział piękne uczucia miłości w apostole Janie, które wywoływały takie uczucia u Jezusa, tak? Bo miłość ma to do siebie, że jeżeli okazujemy ją innym, to mocno pobudzamy ich do tego, żeby tym samym nam odpowiedzieli. Tak jest zaraźliwa to uczucie i to jest jedyne uczucie, jedyna rzecz, która się mnoży przez rozdawanie. Bo majątek materialny, jak rozdajemy, to zostaje go nam coraz mniej. A im więcej miłości rozdajemy innym, im bardziej ich obdarzamy tą miłością, to tej miłości nie ubywa. Jest jej coraz więcej, bo nasza miłość przez to nie robi się mniejsza, ale dlatego wraca do nas miłość tych braci, którą wywołaliśmy, pobudziliśmy, okazując im miłość. Więc rzeczywiście jest to zaleta piękna. I słusznie apostoł Paweł, który pisał, który wiarę podkreślał tak w swoich pismach, no i całkiem słusznie, bo w wieku Ewangelii wiara dla chrześcijanina jest zaletą najważniejszą, ale nawet apostoł Jan, który tak wiarę chwalił i to usprawiedliwienie z wiary i ciągle walczył z tymi, którzy podkreślali usprawiedliwienie z uczynków, kładł nacisk na wiarę, to nawet on, bo przecież nie mógł napisać nieprawdy, pisał pod natchnieniem, napisał, że z tych trzech wiary, nadziei, miłość, to miłość jest największa. I to był apostoł Jan. Dużo można by mówić o apostole Janie. My tylko wspominamy o nim jako o księciu tego okresu. Byli inni członkowie gwiezdni w tym okresie czasu, których Jezus używał do niesienia światła w ten świat. Jednym z nich był Polikarp ze Smyrny. Ktoś, kto miał wielki przywilej w młodości swojej słuchać apostoła Jana i uczyć się od niego. Tak jak apostoł Jan był młodzieńcem, nasz Pan prowadził swoją misję tu na ziemi, tak Polikarp był młodzieńcem, gdy sędziwy apostoł Jan kończył swoją misję na ziemi i słuchał jego kazań i od niego chłonął i prawdę, i Ducha Bożego. Według zapisów historycznych zginął spalony na stosie w 156 roku naszej ery jako sędziwy starzec. Nie wiem, czy to jest pewna informacja. Miał mieć wtedy ponad 100 lat. Apostoł, raczej nie apostoł, Polikarp ze Smyrny, w tym 86 lat poświęconego życia. Czy do końca jest to prawdą? Nie wiemy. Prawdą jest na pewno to, że był przy apostole Janie w swojej młodości, więc mogą być te rzeczy prawdą. Jest też i taki zapis o Polikarpie, że gdy został aresztowany właśnie wtedy przed swoją śmiercią, że gdy namawiano go, by zaparł się Chrystusa, bo w tym sposobem można było ocalić samego siebie i zostać wypuszczonym z więzienia, to sędziwy Polikarp miał wtedy odrzec, że 86 lat służę mu, a żadnej krzywdy mi nie wyrządził. Jakżeż wtedy mógłbym bluźnić królowi mojemu, który mnie zbawił? Słuszne pytanie. Jakże mógłbym bluźnić Chrystusowi, który mnie zbawił. Przecież to rzecz niepodobna, by coś takiego uczynić. Sentyment każdego prawdziwie wierzącego w Jezusa Chrystusa. Więc ten ruch, który był skupiony wokół apostoła Jana, a później Polikarpa, jego głównego pomocnika, został później przez wodzów utracjuszy koron, tych, którzy nie do końca byli wierni, zamieniony w kościół greko-katolicki. Kolejnym z członków gwiezdnych był Ireneusz, który z kolei był uczniem Polikarpa i od niego się uczył. Jego szafarska doktryna brzmiała, że jest tylko jeden prawdziwy Kościół, który jest szafarzem i administratorem zbawiennej prawdy. To w obronie prawdy atakowanej przez gnostyków. Ten ruch skupiony wokół Ireneusza po jego śmierci został zamieniony w Kościół rzymskokatolicki, który tę doktrynę sobie wypaczył i mówił, że to my jesteśmy tym Kościołem, który jest szafarzem i administratorem zbawiennej prawdy i nie ma zbawienia poza Kościołem rzymskokatolickim. Tylko i wyłącznie w Kościele katolickim jest zbawienie. Tak brzmi ta doktryna, której dzisiaj już tak bardzo nie eksponują, bo nie jest popularna i nie sprzyja, nie zdobywa im zwolenników w tym świecie, ale raczej zraża innych ludzi. No ale ta wciąż doktryna u nich jest w wypatrzeniu. Jest jeden prawdziwy Kościół, który jest szafarzem i administratorem zbawiennej prawdy, ale to nie jest żadna organizacja. W wieku Ewangelii byli to prawdziwi wierzący, spłodzeni z ducha, wierni Chrystusowi. To oni byli szafarzem tej zbawiennej prawdy i jest to Kościół niewidzialny, bo imiona ich są zapisane w niebie, a nie gdziekolwiek na ziemi. Był także i Tertulian, który pomagał Ireneuszowi, także członek gwiezdny, szczególne narzędzie pańskie, którego Bóg używał w owym okresie czasu. I on żył w okresie od 155 roku do 220, czyli końcówka II wieku. On za swojego życia zwalczał wpływy pogaństwa, jakie wtedy zarysowywały się w Kościele. I mam tutaj cytat z jego pism. To, co on sam napisał, jest zacytowane. Piękny sposób wyraził tą myśl, że chrześcijaństwo nie powinno łączyć się pogaństwem. Zadaję pytanie, co Ateny łączy z Jerozolimą? Ateny, wiadomo, są symbolem filozofii greckiej. Tam był jej główny ośrodek. Co Ateny łączy z Jerozolimą? Co Akademia ma wspólnego z Kościołem? Akademia, ta akademia, którą tamci filozofowie greccy w Atenach założyli. Co Akademia ma wspólnego z Kościołem? Cóż heretycy mają wspólnego z chrześcijanami? Nasza nauka pochodzi od Salomona, który nauczał, że Pana trzeba szukać w prostocie serca. Tak? W prostocie serca, nie w ludzkiej filozofii, w wymądrzaniu się i w układaniu takich czy innych teorii, tylko w prostocie serca. Tak? Moje postanowienie poranne tak nam mówi, ma o tym nam przypominać, o prostocie serca. Usilnie będę starać się o szczerość i prostotę względem wszystkich. Tak? Też doceniamy to znaczenie prostoty. I Tertulian kontynuuje. Precz z wszystkimi próbami stworzenia stoickiego, platońskiego i dialektycznego chrześcijaństwa. Bo za jego życia pod koniec II wieku takie właśnie rzeczy zaczynały się dziać w chrześcijaństwie. Połączenie chrześcijaństwa z naukami greckimi, z naukami greckich filozofów, z Platonem, ze stoicyzmem, takim prądem, który istniał filozofii greckiej. Próbowano to połączyć. Nieodrodzeni chrześcijanie, którzy zaczynali przychodzić w większej ilości do chrześcijaństwa, wnosili ze sobą swój dorobek. I zamiast poddać się zbawiennemu wpływowi Ewangelii i nauki o Chrystusie, tak chcieli naukę o Chrystusie przerobić do swoich potrzeb, tak żeby pogodzić pogaństwo z chrześcijaństwem. Skutki tego widać do dzisiaj, jakie są. Był jeszcze Hipolit, o którym trudno coś więcej powiedzieć. Są pewne informacje, ale inni znowu historycy, niektórzy je przyjmują za prawdziwe, inni je podważają. Niektórzy mówią, że był alternatywnym biskupem Rzymu za swojego życia w III wieku, czyli że była to pierwsza schizma w Kościele, że jedni wybrali, wtedy jeszcze w III wieku, to jeszcze biskupa Rzymu zwykli wierni wybierali, to dzisiaj nie do pomyślenia, żeby wybierali papieża, a zwykli wierni wybierają kardynałowie, najwyżsi hierarchowie Kościoła. A w III wieku, chociaż już był biskup, bo był i miał już pewne sporą władzę i wpływy, to wciąż jeszcze jak jeden umierał, to kolejnego wybierali zwykli wierni. Brali jeszcze w tym udział. Jeszcze tego ich nie pozbawiono w III wieku. No, zapewne według pewnych zapisów wychodzi, że część wiernych wybrała innego kogoś na biskupa z tego zgromadzenia w Rzymie, a część właśnie wybrała tego Hipolita. Był uczniem Ireneusza i bronił nauki o naszym Panu jako Zbawicielu w obliczu herezji przeczących urzędom Chrystusa.
To tyle odnośnie członków gwiezdnych. Teraz chwilę chciałbym na temat nawrócenia. Jak wyglądał pochód chrześcijaństwa do opanowania całego świata? Wiemy z dziejów apostolskich, jak na początku wyglądało to na terenie Judei, jak w Samarii szło. Trochę jak wyglądało w innych częściach dziejów apostolskich i z listów Pawłowych, jak wyglądało to w innych częściach Imperium Rzymskiego. Więc gdy na to zwracamy uwagę, to historyk świecki zapisał tak, że gdy śledzimy proces chrystianizacji, zwraca uwagę jego powolność, uderzająca zwłaszcza w pierwszych 150 latach istnienia nowej religii. Przez pierwsze 150 lat, czyli powiedzmy tak do końca II wieku, proces chrystianizacji był bardzo powolny. Dopiero pod koniec IV wieku chrześcijanie stanowią zdecydowaną większość mieszkańców imperium. Dopiero wtedy, kiedy chrześcijaństwo przestaje być religią prześladowaną, a staje się religią panującą i prześladującą innych. Dopiero wtedy rozpoczyna się triumfalny pochód chrześcijaństwa. Historyk tłumaczy to w taki sposób, tą powolność na początku. Przyjęcie nowej wiary stanowiło prawdziwą rewolucję i zakładało zerwanie ze starym sposobem myślenia, odczuwania i działania. Przeżycie tego przełomu wymagało od ludzi gotowości, która musiała się rodzić z niepokoju religijnego, z rozdarcia, niezadowolenia, niespełnionych tęsknot i trwogi o to, co czeka za grobem. Mieszkańcy miast imperium w I i II wieku, zadowoleni ze swojego świata, z miejsca, jakie w nim znajdowali, z bogów, którzy się nimi opiekowali, stanowili marnych kandydatów na chrześcijan. Jedynie nieliczne, wrażliwe jednostki mogły się na to zdobyć, by kompletnie zmienić swoje życie. Dopiero w czasach kryzysu wieku III, gdy wrogowie zewnętrzni z powodzeniem atakowali granice imperium, gdy pokój wewnętrzny został naruszony przez pretendentów do tronu, walczących ze sobą o władzę, gdy pogłębił się kryzys miast, wydatnie powiększyła się liczba ludzi dotkniętych ciężarem nieszczęść zbiorowych i indywidualnych. Pokolenia, które widziały, jak załamuje się solidna konstrukcja, zapewniająca ich przodkom dobrobyt i spokój ducha, zaczęły gorączkowo szukać nowych bogów, zdolnych przynieść nadzieję i ukojenie. Dlatego w III wieku rośnie liczba chrześcijan. I że jest to prawda, bo to historyk pisze z historii, to my możemy powiedzieć z naszych własnych obserwacji, bowiem na polskie przysłowie mówi, że jak trwoga, to do Boga, a jak się dobrze dzieje, to się o Bogu, ogół ludzi zapomina i nie myśli. I tak samo było w Imperium Rzymskim. W pierwszym, drugim stuleciu spokój wewnętrzny, dobrobyt dla mieszkańców miast. Czemuż chcieliby mieć czegoś innego, jak im było dobrze? Jak komuś jest dobrze, on nie szuka zmian, bo po co mu te zmiany? Natomiast religijności, bliskości Boga szuka się dopiero, jak jest źle. Kiedyś słyszałem któryś ze starszych wiekiem braci, no, którzy może o tym mówić, no, był świadkiem tych rzeczy, powiedział, że kiedy w naszym kraju prawda najbardziej się rozwijała, kiedy najwięcej osób przychodziło do prawdy, powiedział wtedy, krótko przed wybuchem II wojny światowej, kiedy wisiały chmury wojenne na naszym kraju i wszyscy się spodziewali, że wojna może lada dzień wybuchnąć, czyli trwoga, to ludzie bardziej do Boga lgnęli i bardziej się interesowali rzeczami religijnymi. W czasie wojny i krótko po wojnie, kiedy też była niepewność i przebąkiwania ciągle o III wojnie światowej, że Stany Zjednoczone ze Związkiem Radzieckim, że będzie III wojna światowa i brak było stabilizacji. On powiedział, tak słyszałem, że to były dla osób przychodzących z zewnątrz najlepsze lata dla przychodzenia prawdy, że w tym okresie najwięcej osób poznawało. Właśnie kiedy była niepewność i strach przed jutrem, bo jutro jest niepewne, trzeba szukać kogoś, kto pomoże. Czyli tego prawdziwego Boga, prawdziwego pokoju Bożego. Bo jak jest spokój na zewnątrz, to się ludzie zadowalają pokojem, jaki daje ten świat. A ten świat, tak jak znamy, ma swój rodzaj pokoju, że jak się wszystko dobrze dzieje, jestem zdrowy, dobrze mi się powodzi, dobrą mam rodzinę, no to mam pokój, jestem zadowolony i Bóg mi w sumie nie jest potrzebny. Tak człowiek działa i taki pokój daje ten świat. Dopiero gdy ten świat nie może dać pokoju, to człowiek w swoim niepokoju i pragnieniu pokoju, bo człowiek pragnie pokoju, ukojenia wewnętrznego, zaczyna szukać
czegoś, czy też kogoś innego, kto ten pokój mógłby dać. I tak samo było z chrześcijaństwem, że dopiero w III wieku zaczęły się pojawiać, pojawiły się warunki, które sprawiły, że liczba chrześcijan, choć wciąż chrześcijaństwo nie było religią oficjalną, zaczęła się zwiększać. Na tyle, że władze zaczęły się nią interesować, bo przez pierwsze dwa wieki to chrześcijan było bardzo niewielu i władze rzymskie jako takie nie interesowały się chrześcijanami za bardzo. Nie było systematycznych prześladowań ogólnopaństwowych, że cesarz wydawał dekret, by prześladować chrześcijan na terenie całego państwa. Były różne lokalne prześladowania, ale one to wynikały z różnych lokalnych powodów i nie miały takiego rozmiaru jak te, które pojawiły się w III wieku. Ale do tego dojdziemy za chwilę. Więc chrystianizacja nie była triumfalnym i pośpiesznym marszem. Rodziła się długo i boleśnie wśród swarów i konfliktów. I w nawracaniu na chrześcijaństwo właśnie w tych czasach, czyli zanim stało się ono religią oficjalną, najdecydująca była indywidualna działalność członków zboru. Tak jak my widzimy, że przy głoszeniu prawdy, tak, indywidualna działalność członków zboru, to oni w swoim środowisku, w którym się obracali, głosili nową religię i to oni swoim życiem świadczyli o wartości nowej religii. I to wtedy można, tak, ktoś może się zainteresować. Nie wystarczą same najczęściej słowa, tylko w danym lokalnym środowisku trzeba być znanym z prawego życia, której twoje życie musi być świadectwem twojej wiary. Jeżeli to jest dobre świadectwo, to prędzej czy później ktoś się tym zainteresuje, bo ogólnie zdarza się, że ludzie, zgodnie z tym, co nasz Pan powiedział, oceniają po efektach, po owocach. Poznacie ich. Więc jak się dzieją różnego rodzaju rzeczy, nieszczęścia, klęski, jak wtedy widać, jak zachowuje się ten, a jak zachowuje się ten, no to wtedy łatwo zobaczyć, kto jest chrześcijaninem. Więc trzeba własnym życiem zaświadczać o wartości swojej religii. I tak to się działo i według tej samej zasady do dzisiaj. Zainteresowanie prawdą zgłoszenia i świadczenia własnym życiem o wartości wyznawanej przez nas prawdy. Chrześcijaństwo wówczas przez te pierwsze dwa wieki łatwiej i chętniej przyjmowały kobiety, a najtrudniej i najrzadziej elity rządzące państwem. No, z prostych powodów. Elity nie mogły przyjmować łatwo chrześcijaństwa, bo to groziło utratą pozycji w elitach. A jak ktoś dostał się do elit już, to jego najważniejszą rzeczą w życiu jest utrzymać swoją pozycję, ewentualnie jeszcze poprawić ją. A chrześcijaństwo było przeszkodą do tego, więc się nie za bardzo interesowali. Bardzo rzadkie jednostki się zainteresowywały, a były takie też. Bo nawet przecież apostoł Paweł pisze, że za jego czasów byli tacy w pozdrowieniach, że z dworu cesarskiego pozdrawiają. Przecież tak jak pisze list, sam będąc uwięziony, to jacyś i na dworze cesarskim wówczas się znaleźli, którzy się zainteresowali nową religią od apostoła Pawła, no ale to byli nieliczni. Kobietom było łatwiej, dlatego że chrześcijaństwo było jak gdyby religią, która je emancypowała, czyli posuwała do przodu, bo zrównywała pod wieloma aspektami w zborze i kobiet, i mężczyzn, z wyjątkiem, wiadomo, tych funkcji nauczycielskich, które były zarezerwowane dla braci, to poza tym tak przyznawała siostrom wiele praw ponad to, co społeczeństwo ówczesne przyznawało, a poza tym nie mając pozycji w społeczeństwie rzymskim, niewiele albo nic miały do stracenia. Jeżeli nie masz nic do stracenia, łatwiej ci przyjąć jest coś nowego, co zmienia twoje życie, bo nic się nie jesteś przywiązany do tego, co masz. Dlatego najtrudniej, jak to nasz Pan mówił, bogatym, tak? Że łatwiej wielbłądowi przez ucho igielne niż bogatemu do królestwa. Bo jego do tego świata i rzeczy tego świata tyle rzeczy wiąże i tyle go trzyma przy tym. A jak kogoś nie trzyma, to łatwiej mu to przyjąć. Więc wyraźne powiększenie się liczby chrześcijan nastąpiło dopiero około połowy III wieku, jak zmieniły się warunki w państwie. Świadczy o tym nowy tryb walki z chrześcijaństwem, bo do tej pory, jak już wspominałem, nigdy nie atakowano chrześcijan jednocześnie na całym obszarze państwa. Były lokalne, sporadyczne prześladowania. Dopiero w 250 roku Kościół po raz pierwszy stał się przedmiotem represji sterowanych centralnie, byśmy powiedzieli. I, bo wcześniejsze były to takie nieregularne. Wiemy z dziejów apostolskich, że pierwsze prześladowania kościoła chrześcijańskiego były wszczynane przez Żydów. Nie przez Imperium Rzymskie, nie przez aparat władzy, tylko przez Żydów, którzy tutaj się oburzali, że ktoś jakieś zmiany do ich religii mojżeszowej wprowadza, a przecież pierwsi ci, którzy głosili, byli z pochodzenia Żydami. Wiemy, że apostoł Paweł, jak jeździł, to najpierw udawał się do synagog i tam starał się przedstawiać Żydom naukę o Chrystusie, a dopiero później, gdy ci nie chcieli słuchać, to udawał się do poganom. Wtedy Żydzi z zazdrości często wszczynali takie prześladowania. Prześladowania przez Rzymian, pierwsze prześladowanie, to słynne prześladowanie za czasów Nerona w 64 roku naszej ery, gdy oskarżono chrześcijan o podpalenie Rzymu. Tak? Znamy to z, jak nie z historii, to z literatury. Sądzę, że niejedna osoba czytała Quo Vadis Sienkiewicza, które jest właśnie w tych czasach osadzone i można się tam o tym dowiedzieć. Tacyt, zdaje się, że był to historyk rzymski, wówczas żyjący w pierwszym wieku, opisał tak te wydarzenia. Schwytano więc naprzód tych, którzy tę wiarę publicznie wyznawali. Potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych i udowodniono im nie tyle zbrodnie podpalenia, ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. Taki zarzut stawiano chrześcijanom w pierwszych dwóch, trzech wiekach chrześcijaństwa, że nienawidzą rodzaju ludzkiego. A śmierci ich przydano urągowiska, że okryci skórami dzikich zwierząt ginęli rozszarpywani przez psy, albo przybici do krzyżów, albo przeznaczeni na pastwę płomieni i gdy zabrakło dnia, palili się służąc za nocne pochodnie. Na to widowisko ofiarował Neron swój park i wydał igrzysko w parku. Tak wyglądało pierwsze prześladowanie wszczęte przez Rzymian względem chrześcijan w 64 roku, kiedy to trzeba było znaleźć kozła ofiarnego i na kogoś winę za pożar Rzymu zrzucić, który, tak jak sugeruje, nie wiem czy historia, a przynajmniej Sienkiewicz w Quo Vadis, Neron sam kazał podpalić. Na pewno nie podpalili go chrześcijanie Rzymu, to z tego możemy być pewni. No, a więc pożar powstał może samoczynnie. Później trzeba było znaleźć kozła ofiarnego. A najlepszym kozłem ofiarnym jest ten, kto i tak nie jest popularny. Bo gdyby zrzucić, próbować oskarżyć kogoś, kto cieszy się uznaniem społeczeństwa, to może by się nie udało. Ale kogoś, kogo ludzie i tak nie lubią, to bardzo chętnie przyjmą. Tak jak w przyszłości się w Europie po dzisiejsze czasy prawie Żydów oskarżano o wszelkie złe rzeczy i jakąkolwiek głupotę można by nie wymyślić, to ludzie by uwierzyli, tak? Jeszcze w XX wieku, jeszcze po II wojnie światowej, tak? Mam tu na myśli pogrom kielecki, 46 rok, zdaje się, to miało miejsce. Tak? Zgubiła się dwójka chrześcijańskich dzieci, które, czy jedno dziecko, w sensie jakiś tak jeden chłopczyk się zgubił, który uciekł do dziadków pod Kielce, bo tam były czereśnie akurat dobre, więc uciekł z domu do dziadków. Po kilku dniach się znalazł, ale w międzyczasie dziesiątki Żydów wymordowano w Kielcach, tych, którzy Niemcy nie dali rady wymordować podczas II wojny światowej, to Polacy po II wojnie światowej sami starali się dopełnić do tego, bo bez problemu uwierzyli, że to Żydzi złapali to dziecko i zamordowali tego chłopczyka. Gdzieś było krew chrześcijańskich dzieci do macy, dodają, tak od średniowiecza uczono i ludzie w to wierzyli. Takie różne głupoty. I to nie tylko zwykli, prości ludzie, ale nawet elity społeczeństwa polskiego w takie głupoty wierzyli. Czytałem też kiedyś historię na ten temat i tak, w taki sposób też próbował tłumaczyć ten pogrom kielecki po tym, jak nastąpił przed światem młody biskup lubelski. Lubelski? Nie, on nie był biskupem lubelskim, ale tak, nie był biskup. Młody biskup lubelski, późniejszy prymas Polski tysiąclecia, ten prymas, jak on się nazywał? Prymas Wyszyński. On wówczas był młodym biskupem lubelskim i tak to starał się światu przedstawiać właśnie tą rzecz i takie pismo skierował do Stanów Zjednoczonych, do ambasady Stanów Zjednoczonych, żeby przedstawiono na Zachodzie tą wersję. No i później był komentarz ambasadora Stanów Zjednoczonych, który ten list otrzymał, że jeżeli biskup w Polsce wierzy w takie rzeczy, to on się boi myśleć, co prości ludzie wierzą. Jeżeli jakie głupoty biskup, elita społeczeństwa, ludzie wszechstronnie wykształceni wierzą, to chodzi, że prostemu ludowi można każdy kit wcisnąć. No tak samo w przeszłości było z chrześcijanami. Oskarżano ich o wszystkie nieszczęścia, jakie się działy. Tertulian, właśnie jeden z członków Gwiezdnych, pod koniec II wieku tak napisał o tym, też bardzo pięknie. To był człowiek, który posiadał wielki talent literacki i pięknie ubierał myśli w słowa, zapisał tak. Jeżeli Tyber sięga murów miasta, jeżeli wylew Nilu nie sięgnie pól, jeżeli firmament się porusza lub ziemia drży, jeżeli pojawi się głód lub zaraza, od razu słychać krzyk, chrześcijanie dla lwów. No bo to oni winni, cokolwiek się stało, bo oni nienawidzą rodzaju ludzkiego, ten zarzut. Dlaczego nienawidzą rodzaju ludzkiego? Bo odmawiają udziału w składaniu ofiar Bogom. A w państwie rzymskim było państwo i religia połączone w jedno. Każda uroczystość państwowa była okazją do składania ofiar Bogom, a później ucztowano. Uczty się odbywały, chrześcijanie nie chcieli tych ofiar Bogom składać, no bo to byłoby wtedy bałwochwalstwo, wyparcie się wiary jedynego prawdziwego Boga. A przez to, że nie chcieli się w tym uczestniczyć, no to nienawidzą rodzaju ludzkiego, bo jak wszyscy nie składają ofiar, to bogowie są źli i przez to ściągają nieszczęścia i to przez nich my cierpimy. Dlatego nienawidzono chrześcijan. Takie zabobony były wówczas i dlatego w tym III wieku, gdy nieszczęścia w całym państwie zaczęły się pojawiać, chrześcijan zaczęła otaczać właśnie ta intensywna nienawiść, bo to ich oskarżano o te nieszczęścia, to oni odmową uczestniczenia w kulcie bogów ściągnęli ich straszny gniew, który stał się do ludzi namacalny, bliski, wszechogarniający. I trzykrotnie w całym państwie odbyły się prześladowania takie ogólnopaństwowe na całym obszarze państwa na podstawie zaleceń najwyższej władzy, na podstawie rozkazów samego cesarza. W 250 roku cesarz Decjan nakazał składanie ofiar w całym państwie i to nawet w taki sposób bardzo systematyczny, że każdy miał złożyć ofiarę i kto złożył ofiarę miał od specjalnej komisji dostać zaświadczenie, że tą ofiarę złożył. Żeby później można go było na ulicy spotkać. Złożyłeś ofiarę? Złożyłem. A pokaż zaświadczenie. A jak nie masz, to nie złożyłeś. Może jesteś chrześcijaninem, bo wtedy od razu zginiesz. Więc 3 lata trwały te prześladowania. Cesarz oczywiście wiedział, wydając ten dekret, że wywoła to prześladowanie chrześcijan, bo ci odmówią składania ofiar, ale też mu o to chodziło. Później w 257, 4 lata później, kolejny cesarz Walerian na nowo podjął takie prześladowania. No i ostatnie wielkie prześladowanie trwało 10 lat. Od 303 do 313 roku za czasów cesarza Dioklecjana. I to właśnie o tym prześladowaniu mówi objawienie 2:10, że oto wtrąci szatan z niektórych z was do więzienia na 10 dni. 10 dzień często symbolem roku w użyciu biblijnym. Na te właśnie 10 lat było tak wielkie, że nawet jest w Biblii odnotowane jako jedyne z tych prześladowań, które wówczas miały miejsce. Miały one pochłonąć te prześladowania setki tysięcy ofiar. Według zapisów historii świeckiej Eusebiusz, który był biskupem kościoła 100 lat później, w IV wieku, kiedy kościół był już religią, której cesarstwo sprzyjało i pisał historię, to tak zapisał. Miał dostęp do oficjalnych akt państwowych, bowiem cesarz Konstantyn był jego przyjacielem. W związku z tym można, sądzę, może mu wierzyć, bo on to mógł w aktach, które później zginęły, zostały zniszczone, zatracone przez historię, a on miał do nich dostęp w IV wieku, gdy pisał swoją historię kościelną. To tak zapisał, że 17 tysięcy zamordowano w jednym tylko miejscu, w samym Egipcie. Około 150 tysięcy zamordowano wówczas chrześcijan, czy też tych, którzy wiarę chrześcijańską wyznawali. Tak, większość z nich prawdopodobnie nie była nawet spłodzonymi z ducha, ale żyli w chrześcijańskich rodzinach, tą wiarę wyznawali i zostali straceni. 700 tysięcy miało umrzeć z wyczerpania na skutek skazania na wygnanie podczas tych marszów na wygnanie. Taka masa ludzi miała umrzeć, więc rozmiar okrucieństwa i terroru wypełnił do granic całe panowanie tego cesarza i tylko diabeł mógł się na coś tak ohydnego zdobyć. Dlatego też objawienie mówi, oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, bo to było rzeczywiście dzieło diabelskie realizowane przez narzędzie, które znajdowało się pod wpływem tego diabła tak wielkim i tak okropnym. Więc skoro mamy już rys historyczny, to możemy na zakończenie przejść jeszcze raz do wersetów z objawienia 2 rozdziału. Werset 8 2 rozdziału objawienia mówi tak. A do anioła zboru w Smyrnie napisz.
To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Po co było o tym pisać do prześladowanego kościoła okresu Smyrny? To są słowa pociechy. To mówi pierwszy i ostatni. Przez to, jak gdyby Jezus chce powiedzieć braciom, byłem zanim zaczęły się te prześladowania, będę i później. To jest krótkotrwałe, co was teraz spotyka. Możecie mieć pociechę w tym, że ja jestem wieczny. Byłem wcześniej, będę i później. A zwłaszcza byłem umarły, a ożyłem i żyję. Więc jeżeli was w trakcie tych prześladowań zabiją i będziecie umarli, jak okażecie wierność i nie zaprzecie się Chrystusa w tych prześladowaniach, które was spotkają, też możecie na to liczyć. Tak samo jak ja. Byłem umarły, a ożyłem. I wy macie szansę ożycia. Są to słowa pociechy. Jest to pokazanie, że choć tak straszne rzeczy was tu na ziemi spotykają, ja, wasz Pan, Chrystus, jestem większy. Jestem ponad tym, bo byłem pierwszy i jestem ostatni. I czy jako bezpośrednie stworzenie Boga, w związku z tym jestem wyjątkowy nad tym i panuję nad sytuacją. Sytuacja mnie nie przerasta. I umarłem, i ożyłem. Po czym dodaję w wersecie 9 do tego kościoła. Znam ucisk twój i ubóstwo. Tak? Ucisk, prześladowania, jakie cierpicie, ubóstwo. No, że w oczach tego świata jesteście mało znaczący, bo jeszcze nie jesteście wielcy. Jeszcze chrześcijaństwo nie jest religią nawet tolerowaną, a cóż dopiero panowaną, panującą. Jesteście religią prześladowaną, dlatego znam ucisk twój i twoje ubóstwo. Ale co mówi? Aleś ty bogaty. Bogaty w owoce Ducha Świętego. Bogaty w obietnice Boże. Cóż z tego, że tu jesteście uciskani i prześladowani, jak jesteście bogaci? Wierni z was staną się zwycięzcami. A w wersecie 11 jest powiedziane, zwycięzca nie dozna szkody od wtórej śmierci. W związku z tym jesteście bogaci. Będziecie zwycięzcami, członk boskiej naturze i nawet w przyszłości wtóra śmierć nie będzie wam w stanie zaszkodzić. Ta wielka, straszniejsza śmierć od śmierci Adamowej, bo z niej powrotu nie ma, nie zaszkodzi wam. Dlatego choć grozi śmierć waszym ciałom, wyście bogaci. Choć nie macie dóbr tego świata, choć jesteście uciskani, chce Chrystus powiedzieć temu Kościołowi, jesteście bogaci, bo obietnice i nadzieje wasze są olbrzymie. Jeżeli nimi żyjecie, jesteście bogaci i możecie się nie martwić tym ubóstwem waszym zewnętrznym, materialnym i uciskiem, jaki przechodzicie w tym świecie. Wyście bogaci. Co dalej mówi w wersecie 9? I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. To jest ciekawa myśl. O kim on tutaj mówi? Nie mówi tutaj o prześladującym Rzymie, bo o prześladującym Rzymie mówi werset później w 10, nazywa go diabłem, że on wtrąca do więzienia. No, dlatego diabeł nie podaje się za Żydów, za Izraelitów. Mówi tak, bluźnią ci, to są słowa skierowane do Kościoła, bo musimy być tutaj świadomi tego, że jak są listy do apostołów, do kościołów, do Kościoła w różnych okresach, to niech część poselstw jest skierowana do Kościoła nominalnego, a część do prawdziwego. Tak jak mamy w liście na przykład do Laodycei w 3 rozdziale, w 16 wersecie, a także ślepni, ani gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. To przecież Jezus nie mówi do wiernych członków Kościoła z okresu laodycyjskiego, że wypluje ich z ust swoich, tylko ma na myśli nominalne, więc on, jest to poselstwo całego okresu Kościoła. Pewne fragmenty mówią o wiernych, pewne mówią o niewiernych. Więc w wersecie 9 na pewno zwraca się do wiernych, bo to niewierni nie są bogaci z boskiego punktu widzenia. Oni są pożałowania godni, są właśnie, to oni są ubodzy, bowiem zatracili wszystko. W poświęceniu oddali ludzką naturę, a teraz przez niewierność zatracili swoją duchową, boską naturę i czeka ich tylko wtóra śmierć. To jest, to oni są ubodzy z boskiego punktu widzenia, a nie bogaci. A tutaj mówi do prawdziwych chrześcijan w tym okresie, do prawdziwego Kościoła, że jest bogaty i mówi, że temu prawdziwemu Kościołowi bluźni ktoś, kto podaje się za Żydów, za Izraelitów, czyli ktoś, kto też podaje się za członków Kościoła, a w rzeczywistości jest synagogi szatana, czyli prezentuje ducha szatańskiego, a uważa się za chrześcijanina. Któż to może być? Można by zadać pytanie. W świetle rysu historycznego, który znamy, co działo się w tym okresie, musi tutaj apostoł Jan na myśli mieć tych,
którzy wprowadzali błędy doktrynalne i błędy organizacyjne w prawdziwym Kościele. Bo to oni należeli do synagogi szatana, a uważali się za Żydów, za prawdziwych Izraelitów, bo nie nikt inny. Bowiem błędy, które zostały wprowadzone i co do organizacji, co do doktryn, nie zostały wprowadzone przez Rzym pogański. To w pierwszych trzech wiekach cesarz nie ingerował w to, co się działo w Kościele Rzymskim. Albo prześladował, tak jak było w III wieku, ale nie kazał wierzyć w jakieś błędy chrześcijanom odnośnie relacji pomiędzy Jezusem a Chrystusem, odnośnie tego, jak zgromadzenia chrześcijańskie mają być zorganizowane. Takich błędów cesarz nie wprowadzał. Te błędy wychodziły z wewnątrz, nie z zewnątrz chrześcijaństwa, tylko z wewnątrz zborów chrześcijańskich. No przecież tak zapowiedział apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, tak 28 werset, że z was, mówiąc do starszych, że z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne. Tak? Żegnając się z nimi, widząc ich po raz ostatni, dał przepowiednię na przyszłość, że tak będzie. I widzimy, ta przepowiednia się spełniła. Właśnie po śmierci apostoła Pawła w okresie smyrneńskim ta przepowiednia się spełniła. Ci błądziciele wyszli nie z zewnątrz, tylko z zewnątrz, bo dla prawdziwego Kościoła wrogowie zewnętrzni nie są niebezpieczni. Bo co oni mogą zrobić? Mogą tylko prześladować. A prześladowanie jest krystalizatorem charakteru i prawdziwym wiernym tylko pomaga. Szlifuje ich zalety charakteru i sprawia się, że osiągają jeszcze większy rozwój, więc wrogowie zewnętrzni nigdy nie byli zagrożeniem dla Kościoła. Natomiast wrogowie wewnętrzni, ci, którzy podają się za Żydów, za Izraelitów, a nimi nie są, bo kieruje nimi duch szatański, to ci są prawdziwym zagrożeniem i ci bluźnią tym prawdziwie wierzącym. I właśnie to się zaznaczyło w okresie smyrneńskim. Tych wierzących, prawdziwie wiernych Bogu coraz mniej, a tych nominalnie nawróconych, którzy przyszli do kościoła chrześcijańskiego i przynieśli ze sobą swojego pogańskiego ducha i ludzkie ambicje swoje, które próbują realizować, coraz więcej. I bluźnią tym prawdziwie wierzącym. Tutaj Bóg ich pociesza przez apostoła Jana, że bluźnią ci, ale pamiętaj, że tyś bogaty, bo obietnice Słowa Bożego należą tylko do wiernych i one tylko was czynią bogatymi, a nie tamtych, bo tamci są synagogą szatana, bo tak naprawdę powinni należeć do kościoła szatana, tak synagoga symbolem jest budynku kościelnego, budynku zebrań, bo oni mają w sobie ducha szatańskiego. No i brat Johnson tak pisze, że sekciarstwo jest duchem szatańskim. Pamiętam z naszych badań tygodniowych, bo u nas w zborze 11 tom badamy i gdy mówiliśmy o tym, gdy brat Johnson omawiał, jak Izraelici będący w niewoli egipskiej budowali dwa miasta dla Faraona, bo tak się tam zaczyna ta opowieść, jakieś tam Ramezes, jakieś jeszcze inne miasto, że to jest właśnie, symbolizuje budowanie sekciarstwa żydowskiego i mówi, że sekciarstwo żydowskie, tak jak każde inne, pochodzi od szatana. No bo Biblia mówi, że budowali faraonowi, a faraon to przecież szatana reprezentuje, więc w antytypie mamy wypełnienie się tego, że budowanie miast faraonowi przez zniewolonych Izraelitów pokazuje Żydów budujących żydowski system religijny, takim jakim nasz Pan zastał, gdy przyszedł. I nie był to system boski, był to system szatański. Oni to budowali szatanowi, bo Bóg nie chce na ziemi żadnego systemu, nie potrzebuje organizacji żadnych, bo działa przez jednostki i działa w sercach wiernych, których nie musi mieć połączonych żadne organizacja, nawet nie chce mieć połączonych. Więc ci, którzy tutaj mamy bluźnią, ci podając się za Żydów, są z synagogi szatana, gdy tymczasem się przedstawiają jako prawdziwe dzieci Boże i zarzucają tym, którzy chcą trwać przy właściwych zasadach, którzy sprzeciwiają się temu klerykalizmowi wówczas się tworzącemu, przechwytywaniu władzy przez starszych, przez biskupów, to ci, którzy wam bluźnią, bo mówią, że to wy nie jesteście chrześcijanie. I tak, zresztą, tak było wtedy, tak było podczas prześladowań przez cały wiek Ewangelii, że prawdziwym dzieciom Bożym, prawdziwym członkom Kościoła, którzy płonęli na stosach i byli mordowani w inny sposób, nominalne dzieci Boże, które nie miały nic wspólnego z Bogiem, mówiły, że są dziećmi szatana i że to wy jesteście niewiernymi, dlatego musimy was palić na stosach za waszą herezję. I tak zawsze było, że niewierni wiernym wmawiali, że nie są dziećmi Bożymi. No taka jest właśnie przekora szatana, że wszystko wypaczył i odwrotnie ustawił, że ci, którzy są prześladowani, to byli wiernymi. Tak jak zresztą Jezus zapowiedział, że będzie tak, że ci, którzy będą was zabijać, będą myśleli, że służbę Bogu czynią. Ci, którzy będą zabijać prawdziwe dzieci Boże. I tak to już zaczęło się właśnie w okresie smyrneńskim. Później trwało przez cały wiek Ewangelii, że niewierni, którzy starali stanowić większość, a większość ma najwięcej do powiedzenia, zwłaszcza gdy jest przytłaczającą większością, tym nielicznym, przeciwstawiającym się temu, co większość próbowała narzucić, mówili, że nie jesteście dziećmi Bożymi, bo to my jesteśmy prawdziwymi Izraelitami. Pociecha ze słów Ewangelii, tutaj objawienia świętego Jana, bo Jan mówi, że oni tylko podają się za Żydów, za prawdziwe dzieci Boże, za chrześcijan, ale tak naprawdę są synagogą szatana. I werset 10. Nie lękaj się cierpień, jakie mają przyjść na cię, tak? No bo przyszły w tych prześladowaniach. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Te 10 lat od 303 do 313 roku naszej ery. No i te pamiętne słowa, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Bądź wierny w tych prześladowaniach, w tej udręce, której będziesz poddany przez 10 dni, a dostaniesz koronę żywota jako nagroda. Taka była pociecha dla tych braci prześladowanych, udręczonych, którzy, gdy czytali te słowa z objawienia Jana, sądzę, że nie rozumieli ich tak dokładnie, jak my dzisiaj możemy je zrozumieć. Sądzę, że tego takiego rysu historycznego, będąc w tych wydarzeniach, nie mogli mieć, ale ta pociecha, nawet jeżeli nie rozumieli szczegółów, płynęła do nich z tych słów. Po to między innymi objawienie zostało podane już na samym początku, a przecież większość z tego objawienia przez długie stulecia, aż do żniwa wieku Ewangelii, gdy przyszedł brat Ruseli, zaczął te rzeczy wyjaśnić, była niezrozumiała to przesłanie Ewangelii. Ale niekoniecznie trzeba wszystko rozumieć, nawet nie rozumiejąc dokładnie, a mając proste, szczere serce oddane Bogu, czerpie się pociechę, czytając te słowa. Nie trzeba wiedzieć, kiedy to było te 10 dni, kto jest tym diabłem, kto jest synagogą szatana, by czytając te słowa, by dziecko Boże czytające te słowa mogło się nimi budować i doznawać pociechy. I taką pociechę prawdziwi wierni przez cały wiek Ewangelii, nie rozumiejąc szczegółu wypełnienia się tych słów, jak one się w rzeczywistości wypełnią czy wypełniły, czerpali z tego pociechę. My, rozumiejąc te słowa głębiej, powinniśmy tym bardziej pociechę czerpać właśnie z tych słów. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Bez względu na to, co mogłoby się dziać, czy w jakiej udręce zewnętrznej nie moglibyśmy się znaleźć w obecnym czasie. Nic nas nie wiem, co przyniesie przyszłość, jak będzie wyglądała na przykład kwestia wolności religijnej w potęgującym się ucisku. Cieszymy się nią obecnie, cieszymy się od jakiegoś dłuższego czasu, że nikt nas nie prześladuje za wyznawanie naszej wiary, że możemy się zgromadzać, ale jak będzie w przyszłości, nikt nas nie może zagwarantować, że tak zawsze będzie. I mogą przyjść na pewno już nie takie czasy, jak te opisane. Nie sądzę, by aż takie rzeczy się działy okropne, jak działy się podczas prześladowań tego Dioklecjana, ale pewne rzeczy, które byśmy woleli, żeby się nie wydarzyły, mogą się dziać i w udręce możemy się znaleźć wśród podobującego się ucisku. I wtedy są te słowa, bo i chociaż dotyczą okresu historycznego Kościoła, to może nadejść czas, że ich przesłanie będzie, chociaż jest zawsze stosowne i pocieszające, może znowu nabrać bardziej szczególnego znaczenia dla nas. To przesłanie, z jakim zwraca się do nas Jezus poprzez apostoła Jana właśnie w drugiej księdze objawienia, w wersetach od 8 do 11. Chciałem się z bratem tymi myślami podzielić. Wydaje mi się, że wykład ten ma wartość nie tylko historyczną, ale także może stanowić dla nas zachętę i motywację do praktykowania wiary i wierności Bogu w naszym życiu, bo tak jak obiecane im było zwycięstwo za wierność, bądź wierny, a do śmierci, tak samo i my, gdy tą wierność zachowamy, nagroda stosowna dla nas także jest przygotowana, a to zawsze w trudnych chwilach stanowiło pociechę dla ludu Bożego, oby stanowiło i dla nas.
Takiego wytrwania braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.